wpłynęły następujące interpelacje. Jeśli ktoś chce je wygłaszać, to proszę teraz się zgłaszać. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca nierozwiązanego problemu braku toalet publicznych w Śródmieściu Poznania, dotycząca niepodnajmowania przez miasto pustych od 6 lat lokali użytkowych mieszkalnych przy ulicy Wrocławskiej i Koziej, kłopotów z zakupem biletów tramwajowych i brakiem dobrej informacji dotyczącej ich sprzedaży, dotycząca niepodnajmowania przez miasto pustych od 6 lat lokali użytkowych i mieszkalnych w zabytkowej willi przy ulicy Wieniawskiego, pana radnego Tomasza Lewandowskiego dotycząca stosowania tak zwanych klauzul społecznych w zamówieniach publicznych i dotycząca pustostanów w kamienicach. I trzecia dotycząca zagospodarowania nieruchomości oświatowych pana radnego Ryszarda Grobelnego dotycząca serwisu blachalsko-lakierniczego działającego w Poznaniu przy ulicy Bałtyckiej 6 i pana radnego Sławomira Smula dotycząca zapewnienia szpitalnej opieki medycznej dla mieszkańców dzielnicy Poznań-Runwald. I rozumiem, że pan Smul, pan radny Smul chce wygłosić swoją interpelację. Bardzo proszę, a państwa proszę zgłaszać się do zapytań.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja państwa bardzo przepraszam, ale ta sprawa znajduje się na moim szczycie listy priorytetów. Wydaje mi się, że państwo powinniście mniej więcej się orientować o tym, co się dzieje, dlatego pozwalam sobie zająć państwu czas. Panie prezydencie, w trosce o zapewnienie mieszkańcom Poznania, szczególnie mieszkańcom dzielnicy Grunwald, bezpieczeństwa zdrowotnego, zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się do pana o wyjaśnienie. Czy przekazany w formie darowizny Uniwersytetowi Medycznemu 111 Szpital Wojskowy będzie nadal pełnił swoje dotychczasowe funkcje, w tym funkcję szpitala otwartego, ostrodyżurowego dla mieszkańców miasta Poznania oraz czy jeśli w przypadku zaniechania jego dotychczasowej działalności miasto wystąpi o zwrot darowizny do Uniwersytetu Medycznego? W uzasadnieniu pozwalam sobie przypomnieć, że w 2009 roku na podstawie nieoficjalnych informacji jako radny miasta Poznania zwróciłem się do wojewody wielkopolskiego o udzielenie informacji dotyczącej ewentualnego przekazania 111 Szpitala Wojskowego innemu podmiotowi. Dezinteresmentu Ministerstwa Obrony utrzymywaniem szpitali garnizonowych skutkować według moich informacji miało przekazaniem szpitala przy ulicy Grunwaldzkiej w jurysdykcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub Uniwersytetu Medycznego. Wojewoda Wielkopolski w odpowiedzi odpowiedział mi, że nic mu o tym nie wiadomo, jednocześnie informując, że jeśli taką informację uzyska, powiadomienie niezwłocznie. Więcej pism na ten temat od wojewody nie otrzymałem. W dniu 10 sierpnia 2009 roku kanclerz Uniwersytetu Medycznego w nawiązaniu do wcześniejszego pisma do ministra obrony narodowej zwrócił się do generała brygady doktora medycyny Andrzeja Wiśniewskiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie Uniwersytetowi Medycznemu imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 111 Szpitala Wojskowego z przychodnią SPZOS, to jest nieruchomości, sprzętu, aparatury i wyposażenia użytkowanego przez ten szpital. W swoim piśmie jako motywację przejęcia szpitala kanclerz pisze, że Uniwersytet jest zainteresowany przyjęciem tej jednostki ze względu na poszerzenie bazy klinicznej, zwłaszcza o jednostkę pełniącą ostre dyżury, posiadający w swojej strukturze oddział medycyny ratunkowej, tak zwany szpitalny oddział ratunkowy. W tym samym piśmie kanclerz pisze, pragnę jednocześnie zapewnić pana generała, że uczelnia utrzyma funkcjonujące w 111 szpitalu oddziały i poradnie, a nadto zamierza je rozwinąć i rozszerzyć ich działalność. W odpowiedzi w dniu 5 listopada 2009 roku, października, szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, wspomniany generał Andrzej Wiśniewski, w piśmie do rektora Uniwersytetu Medycznego stwierdza, że zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, cytuję, w ewentualnym porozumieniu będą musiały się znajdować zapisy, że po przekazaniu szpital nadal będzie udzielał świadczenia zdrowotne i zostaną zachowane dotychczasowe rodzaje działalności zakładu, a przekazane nieruchomości nie zostaną sprzedane na działalność komercyjną niezwiązaną ze świadczeniem usług medycznych. Ponadto informuję, że zakład nie może być połączony z placówką, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do szpitala wojskowego, co w konsekwencji może spowodować po przekazaniu likwidację tego zakładu i zwolnienia pracowników oraz sprzedaż przekazanych nieruchomości. Koniec cytatu. W odpowiedzi na powyższe pismo w dniu 30 października 2009 roku rektor Uniwersytetu, profesor Jacek Wysocki, zapewnia generała Andrzeja Wiśniewskiego o intencji spełnienia wszystkich zawartych w liście intencyjnych warunków. Chciałbym pana prezydenta i Wysoką Radę poinformować, że te warunki zostały złamane decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego z zeszłego miesiąca. Szpital został włączony w strukturę konkurencyjnej placówki, mianowicie szpitala Heliodora Święcickiego. W dniu 8 lipca 2010 roku szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, generał brygady, lekarz Sławomir Marat, zapewnia prezydenta miasta Poznania, że przekazanie 111 Szpitala Wojskowego Uniwersytetowi będzie realizowane z zachowaniem szczególnej ostrożności, a mianowicie z klauzulą utrzymania dotychczasowej działalności. Jednocześnie pan generał Marat zwraca się z prośbą do prezydenta o pozytywne rozpatrzenie możliwości przekazania 111 Szpitala Wojskowego Uniwersytetowi Medycznemu. W dniu 24 sierpnia 2010 roku rektor Uniwersytetu profesor Jacek Wysocki po raz kolejny, panie przewodniczący, bardzo proszę o możliwość dokończenia. Profesor Wysocki po raz kolejny zapewnia prezydenta o swoich intencjach utrzymania działalności tego szpitala. Po wymianie pism intencyjnych, w tym również wojewody wielkopolskiego, zarządzenie nr 793 łamane przez 10 z dnia 17 grudnia 2010 roku, doszło do wielokrotnej korespondencji skutkującej przekazaniem przez miasto Poznań darowizny na rzecz Uniwersytetu Medycznego nieruchomości wycenionej na około 67 milionów złotych. We wszystkich pismach, zarówno Uniwersytetu, jak i miasta, warunki przekazania, to znaczy utrzymanie działalności, w tym rozumieniu szpitala otwartego dla mieszkańców, były wielokrotnie podtrzymywane. Chciałbym w tym momencie zauważyć, że już po przekazaniu szpitala Uniwersytetowi w dniu 9 sierpnia 2011 roku zwróciłem się do rektora Uniwersytetu Medycznego jako radny miasta Poznania z zapytaniem o planowaną restrukturyzację nowo przejętego szpitala. Zaniepokojony planami ograniczenia działalności oddziałów np. urologii czy też gastroenterologii. Odpowiedzi nie otrzymałem. W dniu wczorajszym ukazała się informacja prasowa, z której wynika wola restrukturyzacji działalności byłego 111 Rejonowego Szpitala Wojskowego w formie zaprzeczającej intencjom rektora Uniwersytetu, woli Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prezydenta miasta Poznania. Uprzejmie informuję, że zapowiadana anonsem prasowym restrukturyzacja pozbawi szpitalnej opieki medycznej populację około 120 tysięcy mieszkańców naszej aglomeracji. Nawet jeśli pan prezydent lub Wysoka Rada usłyszą zapewnienie, że do leczenia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wystarczą trzy inne szpitale, proszę takim opiniom nie dawać wiary. W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.
Dziękuję bardzo. To była interpelacja, a teraz zapytania. Jako pierwszy pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Otóż ja mam jedno zapytanie, może wpierw trochę ogólnego komentarza, później już konkretne zapytanie, natomiast prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Otóż w ostatnich latach z dużą radością obserwowano to, że na Wigdzie generalnie spada ilość wykroczeń większych lub drobnych, natomiast docierają do mnie sygnały, że ten stan znowu się ma tendencję odwrotną. Dotarła do mnie jedna ze wspólnot z ulicy Przemysłowej 46A, która sygnalizuje w ostatnim czasie nasilające się akty wandalizmu, kradzieże, dewastacje. Stąd może zapytanie w dwóch takich tematach. Jaka byłaby możliwość, to jest oczywiście pytanie bardziej do komendanta Straży Miejskiej, jaka była możliwość nasilenia patroli, bądź to Straży Miejskiej, bądź patroli mieszanych z policją w rejonie Wigdy, a szczególnie w rejonie właśnie ulicy Przemysłowej, Roboczej. A druga część zapytania, jaka by była możliwość zainstalowania tam kamery monitoringu miejskiego i wpięcia w ten system miejskiego monitoringu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Mam trzy zapytania. Pierwsze zapytanie, przede wszystkim wracając do dzisiejszej uchwały, którą żeśmy dzisiaj przyjęli odnośnie zwolnienia z podatku nieruchomości właścicieli, którzy dokonują remontu, elewacji kamienic. Cieszę się, że tutaj jakby i w Radzie Miasta, jak i również tutaj, jeśli chodzi o Pana Prezydenta, były bardzo też pozytywne opinie co do idei, którą żeśmy tutaj wspólnie podjęli, ale w związku z tym mam jeszcze pytanie, które się rodzi, a mianowicie w jaki sposób też służby miejskie planują też bardziej rozpromować samą ideę, która właśnie jest zawarta w tym projekcie uchwały, jakimi narzędziami, jakimi środkami, jakimi drogami, tak żeby te nowe zasady, które wejdą w życie od przyszłego roku, mogły trafić do właściwych odbiorców. Stąd też moje pierwsze pytanie, oczywiście odpowiedź poproszę na piśmie. Druga sprawa dotyczy sygnału, który mi przedstawił mieszkaniec z ulicy Ratajczaka. Otóż przed Euro 2012 zostały usunięte, jak mi wspomina, znaki pionowe, drogowe, które zakładały zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych, jak i też również autobusów wycieczkowych w stronę ulicy Ratajczaka, od strony Świętego Marcina, prawoskręt w Ratajczaka. I zdarza się, jak sygnalizuje mi mieszkaniec, oczywiście proszę o weryfikację to przez służby miejskie jeszcze, że często autokary, jak i również samochody ciężarowe blokują mieszkańcom, zwłaszcza na odcinku ulicy Ratajczaka do Powstańców Wielkopolskich, dojazd do posesji, wejście do posesji. Wobec czego bym prosił o informację, czy faktycznie została zmieniona tutaj, zostały zmienione znaki drogowe, które faktycznie umożliwiają wjazd samochodom ciężarowym. Jeśli tak, to bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy i ewentualnie powrót do wcześniejszego stanu. Trzecie, ostatnie zapytanie. Ja cały czas zastanawiam się, kto przygotowuje panu prezydentowi Kruszyńskiemu odpowiedzi na moje zapytania, czy też zapytania mieszkańców w sprawie autobusu linii A i przywrócenia generalnie połączenia dolnego tarasu Rataj z centrum miasta. Nadal nie uzyskałem precyzyjnej informacji i to się nie pojawia w żadnym z bodajże już 3 czy 4 pism, które otrzymałem od pana, panie prezydencie. Co z mieszkańcami osiedla Oświecenia, osiedla Powstań Narodowych, osiedla Polan, którzy mieli dojazd bezpośredni do centrum miasta komunikacją autobusową, zapewniał to autobus A, a dzisiaj tego dojazdu nie mają. Wielokrotnie wspominałem też o tym mieszkańcy, abstrahując teraz od kwestii modernizacji kaponiery, która oczywiście uniemożliwia powrócenie do tego, co było wcześniej, że powrót linii autobusowej, czy też tak naprawdę wydłużenie jednej z linii, która kursuje tamtędy na drugi brzeg Warty, jest tym, co umożliwiałoby bez problemów dostarcie do centrum miasta, czego dzisiaj nie ma. Dzisiaj po prostu mieszkańcy muszą się przesiadać. W jednych z odpowiedzi zdaje się, nawet się pojawia takie sformułowanie, żeby uczyć ludzi korzystania z przesiadek. Ja myślę, że to jest nie do końca należyte stawianie jakby wyzwań czy zadań dla komunikacji publicznej. Raczej uważam, że powinniśmy inną jakby filozofię podchodzenia do rozwoju komunikacji w mieście przywoływać, ale w każdym razie prosiłbym o tą precyzyjną odpowiedź, co z mieszkańcami osiedla Oświecenia, osiedla Powstań Narodowych i osiedla Polan, nie mówiąc o innych mieszkańcach, którzy właśnie korzystali z tego dojazdu do centrum miasta, a dzisiaj są tego pozbyci. Dziękuję. Odpowiedź proszę oczywiście na piśmie.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ, przewodniczący.
Bardzo harcerze proszę. Cieszą się z odbudowy pomnika harcerza nad Maltą, jednak są co niektórzy zszokowani podaną gdzieś informacją, że koszt ma wynieść 400 tysięcy złotych. W związku z tym pytanie, czy pan prezydent udostępni kopię kosztorysu i czy ją dostanę, by móc pokazać harcerzom, co tyle pieniędzy będzie kosztowało. Chyba że jest to zła informacja, to proszę wtedy odpowiedź na piśmie, jaki jest rzeczywisty koszt. Jeśli jest to poniżej 100 tysięcy, to nie muszę mieć kosztorysu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, mam jedno pytanie i poprosiłbym o odpowiedź na piśmie. Mianowicie, ile kontroli i w jakich jednostkach miejskich przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli w ostatnich 5 latach, czyli od 2007 roku? Poprosiłbym taką informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania, czy dwa zagadnienia. Po pierwsze, chciałbym poprosić o informację, jaki jest stan przenosin oddziału hematologii do szpitala MSW i odpowiedź na pytanie, czy zakres tych przenosin odpowiada pierwotnym ustaleniom, które zostały powzięte pół roku temu. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj jakieś materiały w prasie się na ten temat ukazały, ale już przed jakim czasie do mnie docierały zapytania i wątpliwości ze strony czy to pracowników, czy pacjentów, że zakres usług świadczonych przez ten oddział będzie mniejszy i ze szkodą dla pacjentów. I to jest jedna rzecz, i to oczywiście na piśmie proszę. I druga rzecz, ja już dwukrotnie na sesjach Rady Miasta zwracałem uwagę na to, co się dzieje na Starym Rynku i jego okolicach, zwłaszcza w weekendowe noce. I to było dotyczyło i nowych klubów go-go i tego, co się dzieje na ulicach. Otrzymywałem odpowiedzi od pana prezydenta Kajzera na ten temat, za które dziękuję i za te odpowiedzi, i za rozmowy na ten temat. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu problem jest i nabrzmiewa. I to nie jest tak, że ponieważ skończyło się euro i jest teraz jesień, to jest lepiej. Ja, ponieważ otrzymuję jakieś korespondencje w tej sprawie, to przeczytam i proszę wybaczyć za fragmenty języka, ale jeden cytat jest taki. Sobotni wieczór spędziłem w reprezentacyjnej części półmilionowego miasta w Europie Środkowej, dokładniej ujmując w swoim rodzinnym Poznaniu. Oto niektóre refleksje. Stary Rynek to obecnie śmierdzący uryną jeden wielki klozet z pawimi plackami. Gdybym powiedział, że poziom chamstwa i agresji równy jest ze zwierzęceniu, obraziłbym śmiertelnie swojego psa. Naćpane laski ryczą przy wtórze muzycznej kakofonii i grzmocących stroboskopów na czwartych i piątych kondygnacjach kamienic. Inne laski kusymi gaciami wycierają witryny w rytm koreańskich przebojów. Kulturę klubową zastąpiły shotbary z najgorszej maści wodą. Taksówkarze żniwują. Patrolujący policjanci nieśmiało uśmiechają się. I drugi fragment. W środku rynku jest ciemno. Jedna latarnia przy bamberce. Nocą chmary recydywistów korzystających z warunkowych zwolnień w przepełnionych więzieniach wymusza fajki i drobne nabrowary, które potem obalają w pasażu kultury zwanym ulicą Jana Baptysty Quadro. To najniebezpieczniejsza część Starego Rynku. To nie są stronnicze opowieści o tym, czy jakieś zupełnie wydumane rzeczy. To są obserwacje z ostatniego tygodnia. I w tej sprawie naprawdę potrzebna jest bardzo intensywna działalność. Ja zdaję sobie sprawę, że trudno obarczać tym wyłącznie władze miasta Poznania. Do tego potrzeba współdziałania policji, również restauratorów, którzy będą dbali o pewien poziom w swoich klubach. Ale zależy mi na tym, żeby, i chyba każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby w tych działaniach nie ustawać, bo nie pomoże zamknięcie dla ruchu samochodowego ulicy Wrocławskiej czy Żydowskiej w ciągu dnia, jeśli nocą będzie Stary Rynek jak lampa przyciągał najgorsze elementy naszego miasta. Skończy się opowiadanie o tym, że Stary Rynek to jest największy, tętniący życiem pub współczesnej Europy, skupiającym rozrywkowo bawiących się studentów, młodych ludzi i gdzie można posłuchać muzyki w dobrej atmosferze. To naprawdę stanie się ściekiem. Jedyna dobra informacja, którą dzisiaj można było w tym kontekście przeczytać, to jest to, że pijalnia wódki, potwierdzano jej odebranie koncesji na alkohol. To też są metody, którymi miasto się może posługiwać. To jest bardzo trudna i ciężka praca, ale myślę, że bardzo dużo w tej mierze możemy zrobić. Powtarzam, również zachęcając do współpracy na przykład restauratorów ze Starego Rynku, bo oni też mają coś do zrobienia w tej mierze. Przepraszam, że wykroczyłem poza obszar prostego pytania, ale wydaje mi się, że ten problem nabrzmiewa i jest ważny. Kolejne pytania zada pani Ewa Jemielity.
Dziękuję bardzo. Proszę. Ja mam pytanie w sprawie rozprawy odwoławczej pomiędzy miastem a firmą Prime Developer. Za dwa dni ma się odbyć ta rozprawa. Chciałabym się dowiedzieć dokładnie o której godzinie, w jakiej sali i którego sądu. Chciałabym też się dowiedzieć, kto ze strony miasta będzie tam obecny i od kogo będzie można później uzyskać ewentualne informacje na temat przebiegu całej sprawy, ewentualnego wyniku. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja bym właśnie chciała nawiązać do wypowiedzi pana przewodniczącego Ganowicza, jakby troszeczkę jeszcze pociągnąć ten wątek, który się okazuje jest dzisiaj, a mianowicie oddziału hematologii szpitala Strusia. Ten oddział miał być przeniesiony do szpitala MSW, remont tam trwał i zapewnienia były takie, iż pracownicy, na pewno pracownicy nie stracą pracy i miało być również miejsce dla poradni hematologii i pracowni homostazy, a tymczasem dyrekcja zmieniła zdanie i mówi się o zamknięciu właśnie pracowni, co też oznacza, że to jest rezygnacja z pomocy tworzenia na bazie oddziału referencyjnego ośrodka leczenia hemofilii, w którym pacjenci byliby kompleksowo leczeni i diagnozowani. Na znak jakby protestu podobno zrezygnowała długoletnia ordynator tego oddziału, pani profesor Krystyna Zawilska. I chciałabym poprosić pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy, ewentualnie no tutaj zadziałanie, tak aby no skończyło się to dobrze dla chorych i dla potencjalnych chorych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dwa pytania. Pierwsze, na jakim etapie są prace nad ideą wspólnego biletu w mieście Poznaniu? Mieliśmy informację jako Komisja Gospodarki Komunalnej, że bilet zostanie wprowadzony w czerwcu, później, że po euro w lipcu, później, że troszkę lekkie przesunięcie na sierpień. Mamy październik, biletu nie ma, więc pytanie, na jakim etapie są prace, jakie są założenia w związku z tym, do czego się dąży. Prosiłbym o jakiś materiał na ten temat, także, czyli również jak można zrozumieć odpowiedź na piśmie. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Chodzi o zespół powołany przez pana prezydenta w związku z prowadzonym procesem spółek Chyżańska 1 i Chyżańska 2 przeciwko miastu Poznań o wykup nieruchomości na kwotę ponad 90 milionów złotych. Szefem tego zespołu jest pan dyrektor Jończyk. Muszę powiedzieć, że zespół zebrał się, z tego co pamiętam, tylko raz. Jako członek tego zespołu staram się uzyskać podstawową informację, chociażby o kopię protokołu z posiedzenia sądu. Dwukrotnie prosiłem pana przewodniczącego, jednocześnie dyrektora Jończyka, o ten protokół, nie otrzymałem. No takie pytanie, czy to jest normalne, panie prezydencie, że w tak poważnej sprawie dla miasta, o tak poważne pieniądze, członkowie zespołu są tak traktowani przez podległych panu urzędników. I w związku z tym, czy ten zespół nie jest po prostu farsą, fikcją i czy cały ten proces nie jest tak prowadzony, podejście do tego procesu nie jest miasta takie jak do członków tego zespołu. Dziękuję bardzo. Proszę również o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję bardzo. I pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja, nawiązując do tego, o czym mówiłem w oświadczeniu, to jakby jedną kwestię już podczas rozmowy z panem prezydentem Kruszyńskim w zasadzie wyjaśniliśmy, natomiast no, też chciałbym, żeby publicznie padło to pytanie, żeby jest obecny na sali pan dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, więc być może też się ustosunkuje, no bo jednak nie mogę przejść do porządku dziennego nad jakością zestawienia, które otrzymałem sprzedaży biletów za miesiąc wrzesień. No myślę, że to jednak powinny być zestawienia takie, one mogą być skomplikowane, natomiast no, przy wytężeniu pracy i dobrej woli muszą dać się jakkolwiek rozczytać. Jeżeli się nie dają rozczytać mimo poświęconej uwagi, to znaczy, że coś jest nie tak. Chciałem prosić o wyjaśnienie, co jest nie tak i dlaczego. Ponadto ja prosiłem w interpelacji o przesłanie tego typu zestawień drogą mailową. No to jest też pewien standard. Dzisiaj dostałem to pisemnie. Gdyby to jeszcze się trzymało kupy, no to pewnie bym machnął ręką, mógłbym dostać pisemnie, natomiast no mailowo też byłoby, mówiąc szczerze, dla mnie wygodniej, gdybym dostał takie zestawienia. To jest rzecz pierwsza. Pytanie numer dwa dotyczy też kwestii, o której mówiłem w oświadczeniu, czyli biletomatów i ich awarii. Docieram bardzo dużo sygnałów. Znowu, jakby pierwsza fala była zaraz po uruchomieniu biletomatów, później jakby było lepiej. Teraz ostatnie miesiące znowu przynoszą wiele sygnałów o biletomatach, bądź to niedziałających, bądź to działających wadliwie. Sam na własnej skórze dwa razy miałem do czynienia z taką sytuacją. Pierwszy raz, kiedy właśnie ten sławetny bilet normalno-ulgowy wydrukowano mi, który biletomat błędnie wydrukował, ale to powiedzmy, no jeszcze można w charakterach pewnej zabawnej anegdotki analizować. Dostałem bilet ulgowy gratis po prostu od biletomatu. Natomiast druga sprawa mniej zabawna jest taka, że biletomaty, i to miałem do czynienia z dwoma takimi przypadkami, jeden na ulicy Szpitalnej, drugi przy rondzie Kaponiera, pewnie jakaś ich stała wada, mają problem z właściwym przyjmowaniem drobnych pieniędzy, to znaczy w szczególności 10-20 groszówek. Jeżeli próbuję się takimi monetami płacić, to czasami wrzucam jedną 10-groszówkę, ona nie jest przez biletomat inkasowana, wrzucam trzy kolejne po to, żeby przepchać, że tak powiem, otwór, którym tam gdzieś utkwiła ta 10-groszówka, wszystkie cztery przelatują, no i później zbieram te cztery 10-groszówki i próbuję całą przygodę moją z zakupem biletu rozpocząć od nowa. Jak dobrze idzie, to za trzecim razem udaje mi się te cztery 10-groszówki w końcu tam zainstalować, no ale to wszystko nie jest łatwe. Do tego jeszcze już raz mi zabrakło drobnych do przepychania automatu, więc robiłem to kluczem od samochodu, które akurat miałem przy sobie, co tak wzbudzało dziwne spojrzenia przechodniów, którzy przechodzili, że grzebie tym kluczem od samochodu w biletomacie, no ale to była tylko próba, że tak powiem, zakupu biletu, nieco może wyszukana. Więc to jest moje kolejne pytanie i pytanie numer 3 wreszcie też dotyczące biletomatu. Notoryczny problem braku drobnych w biletomacie. Przyjmuję argument, że nie zawsze można zapłacić 50 zł za bilet jednorazowy, bo wtedy tych drobnych musiałoby być rzeczywiście dużo. Natomiast jeżeli jest regularny problem z zapłatą 10 bądź 20 zł w biletomacie, to wydaje mi się, że w ogóle zaoferowanie takiej usługi płatności banknotem po prostu staje się fikcją. Stąd pytanie, no czy nie można jednak tych drobnych jakoś bardziej uzupełniać, może bardziej regularnie ich uzupełniać. Nie wiem, jak skonstruowane są technicznie biletomaty, czy to jest kwestia braku odpowiedniej obsługi, czy możliwości techniczne biletomatu. To trzy pytania, dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja kontynuuję ten temat jeszcze biletowy. Mianowicie dostałem odpowiedź na zapytanie z poprzedniej sesji w sprawie biletów okresowych w ramach oferty 3+1. Przypominam, że tam dosyć trudno jest nabyć bilety w ramach tej oferty, bo są tylko dwa punkty sprzedaży. Trzeba mieć naraz wszystkie te cztery komkarty przy sobie, co jest dosyć czasami dużą uciążliwością. No i dostałem odpowiedź, że podpisaną przez pana prezydenta Kruszyńskiego, że dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego wyjaśnił, że zapewnienie większej dostępności tych biletów nie jest możliwe ze względów technicznych. I to jest troszeczkę odpowiedź, moim zdaniem, mało konkretna. Chciałbym poprosić, żeby dosyć szczegółowo wyjaśniono, co to są za względy techniczne, które w gruncie rzeczy tak mocno utrudniają korzystanie z tej oferty. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Tak, jeszcze jedno pytanie. Panie prezydencie, czy ja mogę prosić o przekazanie takiego zestawienia sprzedaży biletów naszego przewoźnika MPK z podziałem na jego rodzaje od 2009 roku do dzisiaj. Taką opracowaną tabelę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. To już są wszystkie pytania, które państwo zechcieli zadać. W większości oczekiwano odpowiedzi na piśmie. Panie prezydencie, czy w punkcie 17 można prosić o odpowiedź?